Dobry wieczór Państwu. W dzisiejszym programie porozmawiamy o odporności u dzieci. Dlaczego jedne dzieci chorują rzadko, a inne niemal bez przerwy łapią infekcje? Czy odporność dziedziczymy? Czy rodzice mają realny wpływ na zdrowie immunologiczne swoich pociech? Poruszymy też bardzo ważny temat meningokoków, groźnych bakterii, które mogą prowadzić do ciężkich chorób i stanów zagrożenia życia. To jest program Na Zdrowie. Wojciech Brakowiecki, dobry wieczór raz jeszcze i witam od razu w studiu gościa, Janusz Kocki, kierownik Zakładu Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej, kierownik Akademickiej Poradni Genetycznej. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Panie profesorze, zacznijmy od absolutnych podstaw. Czym jest odporność? Możemy ją definiować?
Tak, jak najbardziej. Odporność to jest zdolność naszego organizmu z walką, z infekcjami, z drobnoustrojami, z tym wszystkim, co nas dookoła otacza. I jeśli chodzi o odporność, to mamy tą odporność wrodzoną i też mamy odporność nabytą. Wiemy, że szczególnie okres rozwojowy, czyli okres wieku dziecięcego, jest takim okresem trudnym, gdyż no najczęściej rodzice, opiekunowie skarżą się na właśnie brak tej odporności, czyli przeciwieństwo, czyli podatność na infekcje i to, że dzieci ciągle chorują. Oczywiście to zależy od bardzo wielu czynników. Możemy powiedzieć, że mamy zaburzenia tej odporności, czyli nieprawidłową odporność, która może wynikać z czynników genetycznych, czyli z tej wrodzonej odporności, którą dziedziczymy po naszych rodzicach, dziadkach, po naszej rodzinie. No i mamy tą odporność niedziedziczną, która może być związana z różnymi czynnikami naszymi środowiskowymi.
No to po kolei, panie profesorze, bo przychodzi dziecko do domu, tak, prosto ze szpitala, oczywiście jest chołubione, żeby tak, nic mu się nie stało, ciepłe pomieszczenia, ciepłe ubranka, otulanie. Tak się zastanawiam, czy to zawsze dobry kierunek.
No
pan
właśnie,
profesor już
no
się
właśnie
uśmiecha.
Tak, więc to rzeczywiście jest to, z jednej strony jest to tak zwana sterylność i wychowywanie w puchu. Oczywiście nie można zarzucić tego rodzicom, bo każdy rodzic chce jak najlepiej dla swojego dziecka, tylko może nie zawsze ma tę świadomość. Często są to nawyki wyniesione z naszych domów. Często są to nawyki podpatrzone gdzieś u sąsiadów, u znajomych, u przyjaciół, które nie zawsze mogą być dobre dla dziecka. Także tutaj pan redaktor poruszył właśnie kwestię tego ciepłego ubrania i warunków takich cieplarnianych. Może spróbujmy powiedzieć o tych właśnie...
No to ja muszę jeszcze podopytywać. Pan profesor musi mi wybaczyć, że ja będę tak dopytywał i się wtrącał. Bo to zaczyna się od absolutnych podstaw, nawet od parzenia butelek na mleko, od parzenia łyżeczek, którym potem będzie jedzenie, papki
oczywiście
podawane dzieciom. Tak. To jest właśnie ten kierunek słuszny, że robimy taką absolutną sterylność?
No właśnie, to dodatkowo jeszcze dowiedziałem się niedawno, są też takie podgrzewacze do chusteczek na przykład wilgotnych, są różne, w tej chwili jest dostęp do wszelkiego rodzaju pomocy, różnych urządzeń technicznych, które można zastosować właśnie w pielęgnacji dziecka. Może zacznijmy jeszcze wcześniej od samego porodu. Wiemy, że poród naturalny, kiedy dziecko przechodzi przez drogi rodne i rodzi się siłami natury, jest korzystniejszy, gdyż jest kontakt z tymi bakteriami, które ma mama. Natomiast poród cięciem cesarskim no jest ten bardziej sterylny, prawda? Bo to jest w sali operacyjnej. I tutaj już się zaczyna ta różnica. Noworodki, które urodziły się siłami natury, mają ten kontakt i są może lepiej, bardziej odporne, właśnie mają lepszą odporność niż te, które urodziły się drogą cięcia. Ale oczywiście te dzieci są od razu dawane mamie, jeśli jest taka możliwość w odpowiednim momencie czasowym, po to właśnie, aby był ten kontakt. W tej chwili też nie zabrania się kontaktu rodzinie, wręcz przeciwnie, na oddziały położnicze przychodzą, ojciec przychodzi, jeśli nie jest przy porodzie, rodzeństwo, po to właśnie, żeby zapewnić ten kontakt z tą florą tej rodziny właśnie, żeby można było, żeby te bakterie skolonizowały to naszego noworodka, który się dopiero co urodził i jest jałowy, po to, aby te dobre bakterie przejęły funkcje odpornościowe u tego dziecka i przeciwdziałały jakby kolonizacji tym złym bakteriom, których wiemy, że jest masa.
Wątek, który jeszcze powróci do naszej rozmowy w późniejszej jej części, ale teraz przy okazji okresu noworodka i pierwszych miesięcy życia nie mogę nie zapytać o kwestię szczepień. Czy to jest coś, co wpływa na naszą odporność? No, to wcale to nie jest takie oczywiste, panie profesorze, bo sam pan doskonale wie, że jak wielka grupa jest w społeczeństwie, i to światowym, która absolutnie szczepieniom jest przeciwna.
Muszę powiedzieć, że jeszcze przed pandemią, którą mieliśmy ostatnio, w ostatnich latach i jeszcze trwa, liczba zaszczepionych dzieci była różna, ale była wyższa niż 50-60%. Natomiast w tej chwili zdecydowanie według raportów liczby szczepień zaszczepionych dzieci w Polsce ta liczba jest zastraszająco niska i to jest rzędu 30%, 30 kilku procent w tej chwili zaszczepionych dzieci. Z czym to się wiąże? To się wiąże z tym, że te dzieci nabyły odporności właśnie poprzez szczepienia, natomiast problemem są dzieci, które są nieszczepione. I teraz, jeśli mamy klasę, w której mamy załóżmy 30 dzieci i 1/3 jest tylko szczepionych, to 20 dzieci w tej klasie nie jest szczepionych. I szerzenie się różnych infekcji, szerzenie się infekcji wirusowych, bakteryjnych, tych, które są ciężko przechodzą dzieci, no jest dużo łatwiejsze niż to było 20 czy więcej lat temu, gdzie była sytuacja odwrotna. W takiej 30-osobowej klasie mieliśmy dwoje dzieci, które były nieszczepione. I wówczas była ta ochrona tej grupy dzieci szczepionych.
Co ciekawe, nie szczepią najczęściej ci rodzice, którzy sami są zaszczepieni.
No właśnie. I tu jest też duży problem, bo myślę, że jest wiele kontrowersji wokół szczepień. Wiele kontrowersji, wiele jest informacji takich krążących w internecie między rodzicami, gdzie rodzice podkreślają, że zmienił się status ich dziecka, że po szczepieniu dziecko na przykład manifestuje inne objawy neurologiczne, objawy związane z innymi układami. Każdy przypadek należy rozpatrzeć indywidualnie i nie można generalizować, że szczepionki spowodowały tę czy inne objawy u dziecka. Oczywiście każde te objawy, zjawiska niepożądane są zgłaszane przez rodziców do lekarza rodzinnego, do lekarza pediatry, który wspólnie z rodzicami ustala, co się wydarzyło i jednocześnie są zgłaszane tak zwane właśnie te odczyny poszczepienne, które nas martwią. Natomiast są to naprawdę skrajnie niewielki odsetek. Trzeba też pamiętać, że przed każdym szczepieniem dziecko jest badane.
Ale to może, panie profesorze, bierze się wszystko stąd, że z chorobami medycyna bardzo dobrze najczęściej sobie radzi. Choroby takie jak polio, to jest właściwie rzadkość, która jest wyeliminowana. Tak. A więc wypieramy może jakoś to z podświadomości albo świadomości, że jest to zagrożenie. Tak. A jakąś tam tu celowo trywializuje odrę, czy różeczkę, czy ospę wietrzną, można przechorować.
No właśnie, to też to takie jest rzeczywiście powszechne. Powszechny jest pogląd, aczkolwiek jeśli chodzi o odrę, to słyszeliśmy w ostatnich latach, pojawiły się przypadki odry w Polsce. Były to przypadki, które związane były z migracjami ludności spoza naszego kraju, a wirus odry jest chyba jednym z najszybszych wirusów i jeśli jest na przykład dziecko chore na odrę, załóżmy w gabinecie czy w izbie przyjęć, to przez wiele jeszcze długi czas w tym gabinecie ten wirus jest, nawet już jak tego dziecka nie ma. No, większość tych chorób jest odra czy różyczka, są chorobami, które jeśli dziecko zachoruje, te objawy są łagodne, choroba nie daje powikłań. Natomiast boimy się tych ciężkich stanów powikłań i nigdy nie możemy przewidzieć, jeśli dziecko zachoruje, to czy po prostu będzie to lżejszy przebieg, czy też przebieg związany z hospitalizacją, a potem powikłaniami.
Panie profesorze, mówimy o tych drastycznych już, tak się wyrażę, chorobach, ale tak się zastanawiam, czy częste infekcje oznaczają jednocześnie słabą odporność dziecka, bo tak. Sam pamiętam, że bardzo często zdarza się tak, że dziecko nie choruje, a idzie do żłobka, czy nawet później do przedszkola i zaczyna łapać wszystko, co leci.
Tak, mówimy, że jest to w cudzysłowie oczywiście choroba żłobkowa lub przedszkolna. Jak dziecko chodzi, to choruje. Jak nie chodzi, to nie choruje. Są pewne kryteria ustalone.
I to się bierze z tej izolacji takiej domowej, tych właśnie dobrych warunków zamkniętych?
Częściowo tak, ale częściowo też z tego, że układ odpornościowy człowieka rozwija się w czasie. I przyjmujemy, że to jest około 12 roku życia, jest on już tak wykształcony jak w okresie dorosłym. Czyli ten okres od 0 do 12 lat u dziecka jest takim okresem powolnego rozwoju układu odpornościowego. Tak więc z jednej strony niedojrzałość układu odpornościowego, z drugiej strony narażenie na kontakt w grupie, w której przychodzą dzieci chore, przed chorobą, w czasie choroby czy po chorobie. I trzecia kwestia, to są właśnie te przyzwyczajenia. Może spróbujmy jeszcze powiedzieć o tym puchu, prawda, rodzinnym w cudzysłowie. Więc na pewno bardzo ważna jest dieta i to dieta bardzo zróżnicowana u małego dziecka. Tutaj na pewno jest możliwość dotarcia do rodzaju diety i lekarze pediatrzy, lekarze rodzinni czy pielęgniarki środowiskowe chętnie pomogą w tym, w jaki sposób tą dietę ustalić od początku. Bardzo ważne jest karmienie piersią. Musimy pamiętać, że siara, czyli to mleko początkowe, którego nie jest dużo, to są pierwsze godziny, pierwsze dni po urodzeniu dziecka, zawierają dużo przeciwciał odpornościowych, szczególnie immunoglobuliny klasy A, która chroni tego noworodka dopiero co urodzonego przed narażeniem na infekcję, a jednocześnie ma wpływ potem na ten rozwój kolejny. Tak więc ta dieta, karmienie piersią plus właśnie wysiłek fizyczny. Uważamy, że przynajmniej godzina dziennie to dzieci powinny spędzać na dworze.
Nie przed komórką.
Nie przed komórką oczywiście. Odpowiednie ubranie, co jest bardzo ważne. Odpowiednia temperatura, przegrzewanie dzieci, szczególnie w zimie, nie otwieranie okien. Jest też takie pojęcie, że jak dziecko jest chore, to zamykamy szczelnie okna i nie wychodzimy na dwór. Co jest błędem, dlatego że po pierwsze, jeśli dziecko kaszle, to zwiększa się stężenie drobnoustroju w tym pokoju, w którym ono jest.
I dochodzi, one krążą.
I one krążą.
Obieg zamknięty.
Oczywiście, do kolejnego zagrożenia, zarażenia. Nawet jak dziecko ma wysoką gorączkę, to przejście na przykład z domu do lekarza, czy przejście z domu do gdzieś na jakąś, na pobranie krwi, do laboratorium, nie szkodzi dziecku. Tak więc nawet jeżeli jest choroba i nie ma tej wysokiej temperatury typu 40-39 stopni, to jak najbardziej krótki spacer tutaj wręcz przeciwnie jest wskazany i wietrzenie.
Wrócę, panie profesorze, jeszcze na moment do tego wątku żłobkowo-przedszkolnego. Tak. Czy to dziecko, które częściej choruje, znaczy, że ma słabszą odporność?
No właśnie, tutaj są pewne kryteria, których mówimy, że jeśli dziecko często choruje, co to znaczy często choruje? Więc uważamy, że dziecko małe, czyli przedszkolne, jeśli choruje do 8 razy w roku, to jest to powiedzmy norma. Natomiast podejrzewamy zaburzenia odporności kiedy? Wówczas, kiedy na przykład mamy 3-4 infekcje ucha w ciągu roku, kiedy mamy 2 lub więcej zapalenia płuc, kiedy mamy częste hospitalizacje, czy kiedy mamy zmiany na skórze, ropnie, kiedy mamy pleśniawki, które się długo utrzymują w jamie ustnej, kiedy mamy też kiedy jest problem z leczeniem dziecka, jest oporność na antybiotyki i często trzeba dziecku podać antybiotyk dożylnie. Wiąże się to też z pewnymi obserwacjami, które nie muszą, ale mogą wskazywać na przyszłe zaburzenia odporności. Jakie to
są? I tu trochę ubiega pan moje pytanie, pozwoli pan, bo czy to jest tak, że niektóre dzieci rodzą się z pewnymi predyspozycjami do jakichś zachorowań? Tak. Na przykład niedobory jakichś odporności?
Tak. Mamy około 300 chorób, czy ponad 300 chorób związanych z zaburzeniami genetycznymi, czyli mutacjami w genach, które są odpowiedzialne za odporność. I te choroby głównie należą do tej tak zwanej grupy chorób rzadkich, czyli występują mniej niż, z częstością w populacji mniej niż 5 na 10 tysięcy zachorowań. Często jest to dużo, dużo rzadsze, są to przyczyny, ale jednak występują. Najczęstszą przyczyną jest niedobór immunoglobuliny klasy A, o czym wspomniałem już przy okazji właśnie tego okresu noworodkowego. Tak więc jak najbardziej tutaj możemy podejrzewać te przyczyny genetyczne. Kiedy? Kiedy na przykład jest opóźnione ząbkowanie, ale oczywiście opóźnione ząbkowanie może być z innych również powodów, ale jest to jeden z elementów. Kiedy później odpada pępowina, kiedy mamy ciężkie zapalenia skóry, kiedy mamy pewne cechy jakieś takie dysmorficzne, dziecko inaczej wygląda, inną ma budowę twarzy, uszu, nosa. Czasem gdzieś jest, to związane jest też z albinotycznym kolorem, kiedy mamy zapalenia naczyniowe, kiedy mamy na przykład zapalenia dziąseł, kiedy na przykład rany goją się dłużej. Wszystko to, te elementy mogą kierować lekarza do podjęcia próby diagnostyki właśnie tych zaburzeń odporności genetycznych.
To poszliśmy w stronę genetyki, jakże panu bliskiej, panie profesorze, ale są te czynniki pozagenetyczne,
tak.
Wspomniał pan o diecie, bardzo słusznie, prawda? Tak. No, pomijam fakt, że spora część to niejadki, ale przecież jest jeszcze szereg innych aspektów.
Ale wróćmy, wróćmy do tych niejadków. To, że dziecko małe nie je, to też może nam sugerować, że jest są pewne zaburzenia. To nie jest tak, że dziecko nie je, bo nie je, tylko po prostu trzeba spróbować podjąć trud diagnostyki.
Mikroflora jelitowa to tylko pewnie wierzchołek.
Wierzchołek, tak. Mikroflora, czy też infekcje, zarażenia pasożytnicze. To jest kwestia też niedoborów pokarmowych. Wiemy, że część rodziców stosuje różnego rodzaju diety w dobrej wierze w większości, a więc diety bezsolne, bezcukrowe, bezmleczne, bezmączne i tak dalej. I mając na uwadze oczywiście dobro dziecka, czy bezmięsne, nie dają innych produktów, co może powodować pewne niedobory. Proszę sobie wyobrazić, że niedobór żelaza, czyli niedokrwistość niedoboru żelaza, którą bardzo łatwo wykryć poprzez zwykłe badanie morfologii krwi z rozmazem, jest, wydawało nam się, że niedobór żelaza, to dziecko będzie chciało jeść, a niestety jest niedobór żelaza, dziecko nie chce jeść, w tym nie chce jeść produktów, pokarmów mięsnych, nie chce jeść jajka i ten poziom żelaza się jeszcze bardziej obniża.
Rodzice mogą jakoś to zdiagnozować gołym okiem? Tak. Blade dziecko to już jest...
Blade dziecko, które się poci, które nie ma siły, to nawet na takim zwykłym spacerze, czy gdzieś jest w grupie rówieśniczej, gra w piłkę, pobiega 2-3 minuty i musi odpocząć. To są pewne symptomy, które powinny zwrócić uwagę rodziców i zaprosić trzeba tych rodziców z dzieckiem do lekarza pediatry. Tak więc to jest bardzo ważne. Druga kwestia to jest właśnie ta sterylność, taka, która jest przesadna, a więc ochrona dziecka od już noworodka, a więc na przykład niedopuszczanie członków rodziny do tego, aby odwiedziło noworodka. Znam takie sytuacje, gdzie młodzi rodzice prosili, żeby dziadkowie oglądali noworodka przez szybę, przez pierwsze tygodnie, potem niemowlęcia, dlatego że bali się, żeby nie było tego kontaktu z bakteriami. Oczywiście osoby chore, środowisko osób chorych jest przeciwwskazaniem, żeby w tym środowisku przebywało dziecko, ale w normalnym normalnych warunkach, to jak najbardziej powinniśmy wszystko robić, aby dziecko miało kontakt z wieloma antygenami, co powoduje również powstawanie odporności. I potem jak pójdzie do przedszkola, to już ono zetknęło się wcześniej z tymi antygenami. Przykładem mogą być rodziny, w których jest dziecko, jest jedynakiem i idzie do przedszkola i wówczas choruje, a rodzina na przykład z trojgiem, z czwórką dzieci w różnym wieku, te najmłodsze dzieci już stykają się z tymi patogenami i ta częstość chorób jest zdecydowanie niższa.
Wspomniał pan o kontaktach z różnymi czynnikami, no ale są też te stricte negatywne, na przykład jak kontakt, nie wiem, z dymem tytoniowym, tak, z zanieczyszczeniami powietrza, oczywiście, ze stresem i choćby formą wychowania, podejścia rodziców do dzieci.
Tak. Dym tytoniowy, alkohol, to są te czynniki, które najprościej jest wyeliminować i myślę, że też trzeba o tym powiedzieć, że można je wyeliminować już w czasie ciąży. Bo jeśli mama pije alkohol w czasie ciąży, znamy zespół płodowy alkoholowy. Jeśli mama pali w czasie ciąży, to jest zespół związany z paleniem tytoniu w czasie ciąży. Dzieci mogą się rodzić z wadami wrodzonymi, ale przede wszystkim rodzą się z obniżoną odpornością, z niskim napięciem mięśniowym, z zaburzeniami mózgu, które są widoczne dopiero wtedy, kiedy pewne struktury mózgu dojrzewają. To jest wiek nastoletni. I czasem trudno jest powiedzieć rodzicom, że to, że dziecko ma zaburzenia szkolne, zaburzenia związane z nadruchliwością, zaburzenia koncentracji uwagi czy z emocjami, w wieku nastoletnim są związane z tym, że mama piła alkohol lub paliła tytoń w czasie ciąży. Ale oczywiście palenie tytoniu w domu jest niedopuszczalne, jeśli jest małe dziecko.
Ale ten wiek nastoletni to, panie profesorze, temat rzeka, bo od chociażby sen, konia z rzędem temu, który potrafi dziecko, przepraszam, spacyfikować i o przyzwoitej porze położyć spać, a nie wyspane dziecko, to również osłabianie mechanizmów obronnych.
Ja często mówię rodzicom jeśli jest również dziecko z rodzicami, to mówię o tym, że co jest oczywiście prawdą, fizjologia wydzielania hormonów wzrostu to jest przede wszystkim okres do północy. Więc jeżeli dziecko, im wcześniej położymy spać, jeżeli to będzie godzina 19-20, to mamy 4-5 godzin, kiedy hormon wzrostu się wydziela. I pytam rodziców, pytam dziecko, czy państwo chcecie, żeby dziecko urosło? No oczywiście tak. No więc mówimy o tym, że położenie dziecka o północy, czy o 23:30 powoduje, że ta szansa na wydzielanie hormonu wzrostu fizjologicznej jest bardzo niska. I to dziecko może też nie rosnąć również z tego powodu. A oczywiście brak snu wpływa na bardzo różne objawy, przede wszystkim również odporność. Odporność dziecka, tak więc wypoczęte dziecko z odpowiednią ilością godzin snu i powoduje, że jest bardziej odporne również na czynniki zewnętrzne, patogenne, ale również na stres, który z kolei też wpływa na zaburzenie odporności.
A czy ten stres może być powodowany nawet przez samych rodziców? Czy rodzice mogą go powodować?
Myślę, że
może kontrowersyjne pytanie.
Tak, myślę, że mogą. Ja chcę powiedzieć, że trudno jest obwiniać rodziców, bo jak rozmawiamy z rodzicami, to większość rodziców jednak robi te wszystkie zabiegi pielęgnacyjne w dobrej wierze tak zwanej. Tylko ktoś im kiedyś nie wytłumaczył tego. Nie mają tej wiedzy, że tym takim zbyt silnym czy silną opieką nad dzieckiem jednak dziecku szkodzą. I warto wtedy rozmawiać. Często nie jest to rozmowa jednorazowa. Często jest to pewien proces. Często trzeba pokazać rodzicom, że proszę zobaczyć, jeżeli dziecko będziecie państwo pielęgnowali w inny sposób niż do tej pory, to za 2-3 miesiące możemy się spotkać i okaże się, że jest poprawa. I rzeczywiście rodzice w ten sposób też patrzą. Nie lubią pewnie rewolucji, wolą takie zmiany ewolucyjne, ale też bardzo ważne jest pokazanie, wykonanie wyników badań diagnostycznych, laboratoryjnych, które nam to udokumentują.
Panie profesorze, na wstępie naszej audycji powiedziałem, że zajmiemy się również meningokokami. To bakterie, ale czym właściwie są? Bo one budzą niepokój wśród rodziców, ale mam wrażenie, że bardzo często tylko taki hasłowy niepokój. Natomiast, żeby zdefiniować, czym są meningokoki, trzeba być specjalistą. Czy to już powinna być podstawowa wiedza rodziców?
myślę, że w dzisiejszych czasach to jest jednak już chyba podstawowa wiedza dla rodziców, dlatego że jest dostęp. Przede wszystkim dostęp internetowy do wydawnictw popularno-naukowych, do wydawnictw fachowych, do rekomendacji. Chociażby program szczepień, który jest zatwierdzany co roku przez Ministerstwo Zdrowia, na przykład dotyczący tego roku 2026, rekomenduje szczepienia przeciw meningokokom i to już od drugiego miesiąca życia.
Czym są meningokoki? Bo chyba to powinniśmy sobie ustalić.
Tak, to są bakterie. To jest Neisseria meningitidis, tak się nazywa ta bakteria. I ona jest trochę taką bakterią podstępną, dlatego że nie zawsze obecność bakterii w organizmie powoduje chorobę. Nie zawsze obecność bakterii powoduje infekcję z tymi ciężkimi powikłaniami śmiertelnymi. Dane dotyczące epidemiologii jeszcze przed pandemią mówiły o kilkuset dzieciach, które chorowały na meningokoki w sposób bardzo ciężki, który wymagał hospitalizacji. Z tego około 30% to były przypadki śmiertelne. Więc boimy się tych przypadków śmiertelnych. To jest też, kiedyś mówiło się o takim zespole Waterhouse Friedrichsena, takiej plamicy piorunującej, związanej właśnie z wysypką. Ja w swojej karierze, no ponad 30-letniej, widziałem kilkoro dzieci. To myślę, że między 4 a 5 z tymi infekcjami, u których no, udało mi się rozpoznać tą chorobę. Więc na czym głównie polega? No, na początku są typowe objawy. Bardzo wysoka gorączka, czasem wymioty, czasem sztywność karku, bo jest zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
Ale tego nie wiemy.
Tego nie wiemy, tak. Ale to przede wszystkim mamy stan, w którym zdrowe dziecko nagle się stan pogarsza i jest ta wysoka gorączka.
No i to jest ta podstępność chyba, tak, o której pan wspomniał, tak, panie profesorze, bo wysoka gorączka, osłabienie, ból mięśni, tak, senność, tak, no to klasyczne, tak, przeziębienie czy grypa.
Tak, czasem wymioty, czasem nawet jest tak, że jakieś takie lekkie splątanie, dziecko mówi mniej albo mówi w sposób inny niż dotychczas i w pewnym momencie pojawia się wysypka. Ta wysypka jest bardzo charakterystyczna. Ona polega na tym, że no w różnych tam poradnikach albo dotykamy taką, to jest wysypka drobnoplamista, różowa, czasem z odcieniem brązowym. Jeśli ją dotkniemy i puścimy palec, to ona nie blednie. Natomiast w przypadku innych wysypek, na przykład w różyczce, jeśli naciśniemy i puścimy, to ona jest blada, dopiero po chwili ten kolor się, powiedzmy, idzie w stronę tego różowego. Natomiast w tych przypadkach nie. Dobrym też sposobem jest uciśnięcie tych zmian szklanką, bo wtedy widzimy to dno przezroczyste i widzimy, że ta wysypka niestety nie traci barwy. I to jest ostatni moment, żeby natychmiast wzywać nawet zespół karetki pogotowia, czy też biec do lekarza, dlatego że podanie antybiotyku no, ratuje życie.
Przebieg tej choroby albo choroby wywołanej, tak, meningokokami może być bardzo szybki.
Bardzo szybki, tak. I tutaj na szczęście mamy na to leki, więc oczywiście są antybiotyki, które są podawane po uprzednim pobraniu badań, żeby potwierdzić, ale natychmiast występuje natychmiastowe leczenie. Ale tutaj, żeby nie dopuścić do tej sytuacji, no to właśnie wracamy do szczepień.
To zanim do tej profilaktyki związanej ze szczepieniami, panie profesorze, to muszę jeszcze zapytać o to, czy możemy uniknąć.
No właśnie.
Bez szczepień. No właśnie. To są bakterie, podobnie jak wirusy. Nie widać, prawda? Tak. Ale jak już jest, to zaczyna się robić kłopot.
Mówi się o dwóch grupach takich szczególnie narażonych w Polsce. To są małe dzieci. To jest pierwszy, drugi rok życia, gdzie ten przebieg jest rzeczywiście piorunujący. I ta druga grupa to są nastolatki, gdzie w badaniach epidemiologicznych okazuje się, że mamy między 25 a 30% nosicielstwa meningokoków u nastolatków. A więc dawanie gryza, tak zwanego, prawda, czy dzielenie się piciem, napojem w grupie, nigdy nie wiemy, czy ta osoba nie jest nosicielem meningokoków. Oczywiście ona nie choruje, jest osobą zdrową, ale nigdy nie wiemy, czy osoba, koleżanka, kolega, który wypije z tej butelki, nie zachoruje. Więc to jest też, myślę, powinniśmy mówić o tych nawykach wśród właśnie młodzieży. I to jest też często rozmowa z rodzicami, z nastolatkiem, że no dobrze, ale jeśli ja gram w piłkę i ja mam tylko ten napój, a ktoś inny nie ma, chce mu się bardzo pić, no to wyjdę na złego kolegę, prawda? I potem będzie...
Tak, tak, od jednego razu nic się nie stanie.
No właśnie. Więc tutaj myślę, że też można w jakiś sposób to obejść, zawsze też w jakiś sposób taki sposób kulturalny się zachować, a jednocześnie dbać o swoje zdrowie i myślę, że zawsze można jakiś tutaj złoty środek po prostu przedsięwziąć.
Wspomniał pan o szczepieniach, panie profesorze. Tak. To jest ten, no właśnie, notabene złoty środek, tak, żeby tak, ustrzec się tak, przed meningokokami. To nie są szczepienia obowiązkowe w Polsce.
Tak, znaczy one są zalecane przez program, natomiast nie są refundowane. I tutaj też wszystko zależy od świadomości rodziców, wszystko zależy też od rozmowy rodziców z lekarzem. I myślę, że w większości to są dobre praktyki, gdzie lekarze ustalają z rodzicami program już na wstępie, już w okresie wizyty patronażowej, kiedy przychodzi pani położna do domu, gdzie jest noworodek, gdzie jest rozmowa już w oddziale noworodkowym, gdzie jest szczepienie przeciwko WZW i gruźlicy, po to, żeby ci rodzice mieli świadomość o tych korzyściach, które są ze szczepień. Tu jest, myślę, tak, że jeżeli ktoś się zetknął z tymi ciężkimi chorobami, jeżeli widział naocznie, to nie ma żadnych wątpliwości i szczepi dzieci na wszystko, co jest możliwe, przeciw wszystkim chorobom, które są możliwe, nie tylko te obowiązkowe, ale również zalecane.
Muszę jeszcze wrócić. Bardzo za proszę. Za chwilę będziemy, panie profesorze, tak właśnie pięknie kończyć naszą rozmowę i naszą audycję, ale jeszcze chwilę czasu mamy. Czy zakażenie meningokokami jest tylko poprzez kontakt z nosicielem?
Tak, to jest od człowieka. Po prostu zarażamy się tymi po prostu wydzielinami. To są łzy, to jest ślina, to są inne wydzieliny, które gdzie te po prostu meningokoki są.
Panie profesorze, i to jest to, co pewnie powinno wyniknąć z naszej audycji. Czy jest złoty środek budowania tej odporności u dzieci, no i później u młodzieży? Jak wiele zależy od rodziców, a może zdrowego, rozsądnego podejścia rodziców?
Bardzo ważna jest informacja i tutaj ja też bardzo dziękuję za tą dzisiejszą audycję panu redaktorowi Radiu Lublin, bo im więcej będziemy o tym mówili, tym większa będzie świadomość rodziców, większa świadomość naszych dzieci i do tego dążymy, bo stawianie na profilaktykę jest, czy musi być naszym podstawowym zadaniem, dlatego że wówczas unikamy ciężkich terapii, powikłań po terapiach, a jednocześnie unikamy powikłań po samych chorobach, które są zawsze nieprzewidywalne i nie wiemy, w którą stronę te zaburzenia odporności, a w następstwie infekcje doprowadzą.
A może to wszystko na nic, panie profesorze, bo jak spora część społeczeństwa i tak swoich dzieci nie szczepi, no ta druga część i tak wcześniej czy później zbierze tego niechciane owoce.
Myślę, że warto jednak wracać do tych rozmów i często ja też spotykam się z rodzicami w różnych gremiach, w różnych grupach, czy to w grupach fundacji, stowarzyszeń z różnymi chorobami, gdzie padają tego typu pytania. Tutaj mogę też wspomnieć o rodzicach, którzy są mi też bardzo bliscy, jako choroba, to jest spektrum autyzmu, gdzie przez wiele lat czy panuje taki pogląd, że po szczepieniu dziecko zachorowało, w cudzysłowie oczywiście, na autyzm. To jest związane po pierwsze ze szczepieniem przeciwko odrze śwince różyczce, które jest mniej więcej między 13 a 15 miesiącem życia. I wówczas rodzice mówią, że no tak, zaszczepiłam i potem dziecko traciło mowę, traciło kontakt, a potem już było rozpoznane spektrum. Ale jest to pewien taki zbieg okoliczności, dlatego że w tym czasie u dziecka następuje fizjologiczny jakby szczyt rozwoju synaps, czyli połączeń między neuronami, które się zbiega w czasie z tym szczepieniem. Natomiast jeśli pójdziemy wcześniej w stronę objawów, które już występują w wieku kilku miesięcy, objawów autyzmu, to się okaże, że jednak nie szczepienie, tylko te objawy już były wcześniej. Tak więc każdy przypadek trzeba traktować indywidualnie. Natomiast zachęcam rodziców, aby w każdej sytuacji wątpliwej kontaktowali się z lekarzem. Lekarzem rodzinnym, lekarzem pediatrą, który wszystkie te wątpliwości rozwieje, podpowie. Nawet w kwestii właśnie ubierania dziecka, temperatury w domu, karmienia, snu i w ogóle pielęgnacji dziecka w każdym wieku, bo my, czy powszechnie, nie ma takiej wiedzy. I tutaj możemy uważać, że wszystko dobrze robimy, a potem okaże się po kilku latach, że są pewne następstwa, objawy, których już nie można cofnąć, a można było ich uniknąć poprzez proste zabiegi pielęgnacyjne.
Pozostaje mi się przyłączyć do tego apelu pana profesora, żeby kontaktować się z profesjonalistami, a jeżeli nie, to ze sprawdzonymi źródłami informacji, tak, a nie, mówiąc krótko, szarlatańskimi.
Tak. Tak.
Pięknie dziękuję, panie profesorze, za tę audycję. To był program poświęcony odporności u dzieci, profilaktyce zakażeń meningokokowych. Bardzo miło było mi gościć w studiu Janusza Kockiego, kierownika Zakładu Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej, kierownika Akademickiej Poradni Genetycznej. Panie profesorze, pięknie dziękuję.
Ja również dziękuję i kłaniam się.
To był program Na Zdrowie. Wojciech Brakowiecki. Do usłyszenia.